Rozmowa po dziewiątej.
Gościem rozmowy po dziewiątej jest Bożena Ronowicz, radna Prawa i Sprawiedliwości i przewodnicząca Komisji Zdrowia, Kultury i Sportu. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry radiosłuchaczom.
I może na początku trochę więcej o tym zdrowiu. Spada średnia liczba zachorowań. Wygląda na to, że obostrzenia przynoszą pierwsze skutki. Premier apeluje o 100 dni Solidarności. Czy jesteśmy w stanie dać państwu te 100 dni Solidarności?
Myślę, że tak. To znaczy jestem pewna, że jesteśmy w stanie, tylko czy będzie taka wola ze strony szczególnie opozycji. Bo to, co dzieje się od 22 października, czyli myślę tutaj o tych protestach na ulicy, absolutnie do tej idei solidarności antykowidowej nie pasuje, nie jest kompatybilne z tym. Każde kontakty jeszcze bez maseczek albo nieprawidłowo założonych maseczek, bliski dystans pomiędzy osobami sprzyja tym zachorowaniom. Natomiast te restrykcyjne zachowania, zalecenia, które zostały wprowadzone, na pewno zmniejszą zachorowania, ale skutki jeszcze tych decyzji, na skutki tych decyzji musimy troszeczkę poczekać, bo to nie jest
no
tak,
właśnie.
Od razu wszystko zadziała.
No właśnie, a te obostrzenia doskwierają, to zbliżają się święta Bożego Narodzenia, to już drugie takie święta po Wielkanocy, kiedy musimy się ograniczać. Jak to wytrzymać i czy Polacy są w stanie to wytrzymać według pani?
Na pewno trudno nam już jest przebywać w domu, tym bardziej, że też warunki już pogodowe i czasowe, myślę tutaj o szybkim zapadaniu zmroku, nie sprzyjają temu, żeby wychodzić nawet po południu, po pracy gdzieś na spacery. W związku z tym jesteśmy zamknięci, myślę tutaj też o dzieciach i młodzieży do południa, bo siedzą przy monitorach i śledzą lekcje. Natomiast po południu trudno wyjść, bo już jest ciemno. Nie sprzyja to, na pewno no, rozwijają takiej przyjaźni, koleżeńskości, też to siedzenie w domu, a my jesteśmy, człowiek jest przyzwyczajony do życia w towarzystwie innych ludzi i no, nad tym boleję, bo ja również mam ograniczone kontakty zarówno w pracy, jak i kontakty towarzyskie z przyjaciółmi, rodziną. Staramy się maksymalnie zniwelować, aby nie rozpowszechniać zakażeń.
Miejmy nadzieję, że ta solidarność przyniesie nam wszystkim owoce, a znaczy, kontaktów...
Ona musi zaistnieć, musi zaistnieć.
No więc właśnie.
W sferze takiej prywatnej ta solidarność musi być... nastawienie na walkę z koronawirusem poprzez zachowanie odpowiednie i stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, ale musi być też w sferze samorządowej, w sferze rządowej. Te dwa, że tak powiem, obszary publiczne powinny w tej chwili ze sobą mocno współdziałać.
No i na te kontakty również państwo musicie sobie radzić, państwo radni, aby je nawiązywać w Radzie Miasta, ponieważ wszelkie te pozakulisowe, te kuluary, które zawsze na sesjach Rady Miasta były, teraz wszystko przenosi się do online'u. No a wczorajsza sesja, mimo że nie zawierała wiele punktów, to jednak duże dyskusje wywoływała, chociażby w programie dotyczącym ochrony ochrony środowiska dla miasta Zielona Góra i tych perspektywach. Pani również dużo czasu poświęciła na to, aby dopytywać, dlaczego ten program jest na tyle ogólny i dlaczego w tym programie na przykład nie pojawiają się sprawy dotyczące źródeł odnawialnych. Czy to, jak tłumaczyli to prezydenci, jak pani ocenia te tłumaczenia, czy apel, który został, przepraszam, nie apel, tylko program, który został przyjęty, on będzie spełniał swoje funkcje w przyszłości?
Program ochrony środowiska, ten, który żeśmy przyjęli wczoraj i zaproponowany przez prezydenta, jest programem dość lakonicznym, bowiem nie zawiera, nie tylko w zakresie odnawialnych źródeł energii, nie zawiera diagnozy stricte dla Zielonej Góry i nie zawiera rozwiązań, które byłyby, dotyczyły tutaj naszej lokalności, naszego miejsca życia. Jeżeli pojawiają się mapy Polski, i to wielokrotnie, zamiast mapy Zielonej Góry z naszkicowaniem problemów środowiskowych albo miejscami, gdzie te problemy środowiskowe powinny być rozwiązane, no to dla mnie jest to bardzo taki, bym powiedziała, ogólny i trochę no, nieprofesjonalny sposób rozwiązania działań, interwencji w ochronę środowiska.
Wiceprezydent Leszczyński tłumaczył, że to trochę szkielet na początek, po to, żeby ubiegać się o środki dodatkowe. Czy ten szkielet wystarcza według pani do oceny środowiskowej?
Zagłosowałam za, ponieważ sam wymóg posiadania przez daną gminę, miasto tego programu jest określony do pozyskiwania środków unijnych. A jakby nie było, my również ze środków unijnych sfinansowaliśmy bardzo ważne przedsięwzięcie proekologiczne dla miasta, mianowicie elektryczne autobusy, które już od wielu miesięcy przewożą Zielonogórza.
Ten program też dotyczy nie tylko...
W programie bardzo mi brakowało i również tego brakuje w budżecie naszym miasta, inwestycji właśnie w odnawialne źródła energii, a przede wszystkim w fotowoltaikę. Proszę zobaczyć, ile mamy dachów w Zielonej Górze, także na budynków komunalnych, stricte należących do miasta, a na których nie ma usadowionej właśnie fotowoltaiki. W zasadzie mogę powiedzieć, że instytucje prywatne, także poszczególne parafie w Zielonej Górze, osoby prywatne, fizyczne instalują fotowoltaikę i wspomagają tutaj krajowy system energetyczny już dosyć znacznie, bo przecież w skali kraju to jest 5-6% energii, która wpływa do systemu energetycznego. Natomiast miasto jako samorząd nie inwestuje w tę formę energii. Ja proponowałam jakiś czas temu na sesji Rady Miasta, aby nawet pozwolenia na nowe inwestycje były obwarowane instalacją właśnie fotowoltaiczną. No, samo miasto, oddając do użytku w ubiegłym roku szkołę przy ulicy Batorego, też nie zainstalowało fotowoltaiki, która zmniejszyłaby dzisiaj już koszty funkcjonowania tej szkoły w zakresie mediów.
Czekamy w takim razie. Czy te uwagi pani zostaną ujęte, bo prezydent Leszczyński mówił również, że w różnych programach następnych będą dokumentach.
Wypowiedział, odniósł się do tych uwag, że faktycznie został trochę po macoszemu potraktowana sprawa fotowoltaiki, w ogóle odnawialnych źródeł energii, ale ten program może być na różnych etapach modyfikowany. I myślę, że dopełni, powiem, że również tam jest orędownikiem tej energii odnawialnej, więc myślę, że mogłam tutaj obdarzyć jakimś zaufaniem tą jego wypowiedź, że te źródła energii nie zostaną w przyszłości pominięte również w mieście jako źródła do pozyskiwania energii.
Czekamy, skoro są elektryczne autobusy, to może będzie i więcej fotowoltaiki, ale to nie jedyny temat, o który dziś chciałem Panią zapytać. Wspomniała Pani o budżecie miasta Zielona Góra na rok przyszły, bo ten już został przez prezydenta przygotowany. Teraz komisje mają się zebrać, również obradować. Później ma się zebrać komisja budżetowa, no a w końcu 22 grudnia, to już wczoraj padło informacja o tym, że odbędzie się sesja, która ma być tą sesją budżetową na dwa dni przed Wigilią. Jak Pani postrzega ten budżet przyszłoroczny? Czy to jest faktycznie budżet, który pozwoli przetrwać Zielonej Górze, ten trudny czas COVID-u?
No, inwestycje zostały faktycznie okrojone, ale nie wiem, czy wszystkie tych inwestycji, które zostały zaproponowane przez prezydenta, są inwestycjami zasadnymi, biorąc pod uwagę, że jesteśmy na etapie oszczędzania, prawda?
Oszczędzania. To które ma Pani na myśli inwestycje?
Myślę o takich inwestycjach, które z którymi można by było poczekać do lepszych czasów. Ja bym w ogóle stawiała na takie inwestycje, które przyniosą nam jakieś pieniądze. I tutaj na MOL-nie będę zwracała się do tych inwestycji proekologicznych, między innymi fotowoltaikę, bo na tym zaoszczędzimy pieniądze, nie będziemy wydawać na energię elektryczną tyle w mieście, ile obecnie wydajemy. Natomiast budowanie w tej chwili i w dalszym ciągu ciągnięcie tematu na przykład obwodnicy tutaj w zachodniej części miasta uważam za niezasadne. I Unia dopuszcza w tej chwili zamianę tych środków przede wszystkim na sprawy związane z lecznictwem, opieką nad osobami starszymi, opieką nad dziećmi. Te środki twarde mogą być przeznaczone na te cele. Natomiast też pod znakiem zapytania wszelkie takie działania, które związane są na przykład z modernizacją OFI. Ja wiem, że mieszkańcy bardzo czekają na remont basenu zewnętrznego, czekają na nowe propozycje, które zostały przedstawione nam w zakresie renowacji OFI. Mówię OFI w tym sensie tego zespołu basenowego, ale jest to inwestycja w tej chwili dosyć droga. I w zasadzie przy tych wydatkach, które nas czekają, jeszcze nie wiadomo jakiej wielkości, przede wszystkim z samą walką z COVID-em, pozostają pod znakiem zapytania.
Czekają nas więc dyskusje w sprawie budżetu.
Proszę?
Myślę. Czekają nas, myślę, dyskusje w sprawie budżetu. My już musimy kończyć dzisiejszą naszą audycję. Szerokie konsultacje przed nami. Oczekujemy w takim razie na ostateczny kształt budżetu. Bardzo dziękuję Pani za dzisiejszą rozmowę. Moim Państwa gościem była Bożena Ronowicz, radna Klubu Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję.
Rozmowa po dziewiątej.